Jeśli lecimy samolotem na locie daleko, takim długodystansowym, to już otrzymujemy dużą dawkę tego promieniowania kosmicznego.
Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Faceci w kitlach. Podcastu, który mówi o nauce, o tym, jak działa świat i przybliża trochę cały ten ciekawy świat, który stoi w tych ciasnych i skrytych laboratoriach. Dzisiejszym naszym gościem jest Zuzanna Podgórska, specjalistka od radonu, wielka fanka Marii Skłodowskiej-Curie i szefowa Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Od kilku lat zajmuje się szeroko pojętą dozymetrią promieniotwórczego gazu radonu oraz ochroną radiologiczną. Cześć, Zuzo.
Dzień dobry, cześć.
Cóż, pytanie od razu na sam start, bo dziś będziemy mówić o promieniowaniu. To czym w zasadzie jest promieniowanie i co de facto promieniuje?
Tak, zaczniemy sobie od krótkiej definicji. Przede wszystkim promieniowanie może mieć różny charakter. Mamy różne rodzaje promieniowania. Zazwyczaj jak słyszymy promieniowanie, to kojarzy nam się to jednak z tym jonizującym, czyli z tym, które jest wytwarzane przez lampy rentgenowskie, bądź związane na przykład z elektrownią jądrową. Natomiast samo promieniowanie to jest nic innego jak wysyłanie energii na odległość. I tutaj może to być energia chociażby pochodząca z atomów. I w tym właśnie przypadku mamy do czynienia z promieniowaniem jonizującym, ale promieniują właściwie różne składniki materii. Mamy promieniowanie i to jonizujące, i promieniowanie elektromagnetyczne. Mamy podczerwień, mamy różne rodzaje promieniowania. Także samo chociażby światło jest rodzajem fali.
No tak, słynna tam ta teoria korpuskularno na dotycząca światła, czyli że światło jest zarówno cząsteczką, jak i falą, no ale w tym wypadku, gdy właśnie mówimy o świetle, to pewnie będziemy i w kontekście promieniowania, no to właśnie bardziej myślimy o fali. Czyli promieniuje de facto wszystko, można powiedzieć?
To jest chyba duże uproszczenie. Myślę, że dałoby się znaleźć jakiś pewnie wyjątek. Jakbyśmy zawęzili to do poszczególnych typów promieniowania, to na pewno możemy to jakoś uszeregować czy zaklasyfikować, ale myślę, że tak, w tym dużym uproszczeniu wszystko, co nas otacza, może w jakimś sensie czy to absorbować promieniowanie, czy je wydzielać, mamy też tak, chociażby ciepło. Więc jeśli chodzi o organizmy, jak najbardziej tak, tym bardziej, że nawet promieniowanie jonizujące może pochodzić z organizmów żywych, od twojego kolegi, który siedzi koło ciebie.
No właśnie tak widzę, że czasami ten Marcin dla mnie źle wpływa i tym promieniowaniem jonizującym mnie atakuje, ale jak to mam rozumieć? W sensie skąd to promieniowanie jonizujące u Marcina? On po prostu co jest, nie wiem, najadł się...
Promienieje radością.
Promienieje radością, ale nie, najadł się czegoś złego, co było zanieczyszczone właśnie jakimiś takimi pierwiastkami szkodliwymi, czy to po prostu jest jakby jego natura?
Ja uwielbiam ten temat, bo promieniotwórczość zwykle kojarzy się właśnie z energetyką jądrową, czymś, co jest wytworzone przez człowieka. Natomiast bardzo często pomija się to, że nawet jeśli byśmy teraz wzięli jakiś miernik, to nie będzie zero, tak? Ten wskaźnik promieniowania, czyli tło naturalne, ono nie wynosi zero. Promieniują i materiały budowlane, i Marcin, i ty, Czarku też. A z czego to się bierze? Nie ze skażonej żywności, tutaj mamy rozróżnienie, ale z tego, co zawiera naturalnie radioaktywne pierwiastki, czyli na przykład radioaktywny potas K40, który jest chociażby obecny w pomidorach. No, pomidory nie są skażone potasem, tylko po prostu go zawierają i niewielki promil całego potasu, jaki jest w pomidorach czy innych substancjach, które możemy spożywać, jest właśnie radioaktywny, bo mamy różne izotopy, czyli odmiany pierwiastków. Jedne są stabilne, inne nie. Te, które nie są stabilne, to właśnie ten potas K40, który się rozpada i wypromieniowuje z kolegi Marcina.
Czyli właśnie dlatego w sumie Włosi są bardziej radośni, bo ich dieta jest mocno oparta na pomidorach, a my jako kraj ziemniakiem płynącym jednak jesteśmy przez to smutniejsi.
Może, jeżeli tak można definiować promieniowanie i jest korelowane z radością, czemu nie?
Nazwa by nam się zgadzała, prawda, bo to nawet dobrze brzmi, ale jeżeli chodzi o te pierwiastki, to nie tylko potas, bo mamy chociażby cały szereg uranowy, czyli dokładnie ten sam uran, tylko jeszcze nie przetworzony, który później trafia do elektrowni jądrowych, tak, w postaci paliwa, więc mamy też naturalne pierwiastki jak uran, rad, czy właśnie radon, który powstaje z radu, który jest obecny w skorupie ziemskiej. I to wszystko składa się na promieniowanie, które mamy wokół nas, więc nie tylko organizmy żywe i to, co spożywamy z naszym jedzeniem, no ale też to, co na przykład jest w powietrzu.
No właśnie, powiedziałaś przed chwilą o czymś takim jak promieniowanie tła. Co to de facto znaczy, że tak naprawdę praktycznie w każdym miejscu na świecie mamy jakiś ten poziom promieniotwórczości gdzieś dookoła nas, a jeżeli tak, to czy mamy miejsca, gdzie tego jest więcej lub mniej i czy to jakoś na nas wpływa w takim razie, skoro cały czas mamy z tym do czynienia?
Zdecydowanie tak. I tu jest taka sytuacja, że mamy kilka składowych. Po pierwsze są to pierwiastki, które są w skorupie ziemskiej, czyli właśnie ten wspomniany rad czy uran, czy tor, bo to jest kolejny pierwiastek. radon w powietrzu, to jest największa składowa tej dawki właśnie od promieniowania naturalnego, ale też promieniowanie kosmiczne, czyli to, co dociera do nas z kosmosu. I to wszystko daje nam dużo większą dawkę niż to, co dostajemy na przykład z takich źródeł sztucznych, czyli przy różnych zabiegach medycznych itd., itd. To, co mamy jakby średnią dawkę, jaką otrzymuje człowiek w ciągu roku, to główna część z tego właśnie pochodzi od tych naturalnych pierwiastków. I tutaj zapytałeś o to, czy wszędzie jest tego tyle samo. Jakby nigdzie nie jest zero. Zero jest tylko wtedy, kiedy stworzymy specjalne laboratoryjne warunki, gdzie na przykład ten radon się nie dostaje, mamy odpowiednią wentylację i wtedy możemy mieć zero becquereli. To jest ekstremalnie trudna sytuacja do uzyskania, ale możliwa. Natomiast w każdym innym miejscu, czy to jest nasza piwnica, dom, pomieszczenie, w którym pracujemy, czy na otwartej przestrzeni, tego promieniowania jest pewna ilość, nie zero. I teraz, czy wszędzie jest tyle samo? Nawet jeżeli sobie spojrzymy na mapę Polski, to też są niektóre regiony, które są bardziej, że tak powiem, radioaktywne, czyli mają wyższe promieniowanie tła z uwagi właśnie na geologię, bo mamy różną geologię na przestrzeni całego kraju. To jest w ogóle ciekawa historia, bo ja tym zaczęłam się zajmować wiele lat temu, a w tym momencie robię z tego doktorat, z korelacji pomiędzy właśnie tą naturalną promieniotwórczością, ilością radonu w budynkach mieszkalnych, a geologią, bo to jest bardzo silnie ze sobą związane. I na przykład takimi miejscami jest cała południowa część Polski. W tej chwili w ogóle mamy w Polsce przepisy, które wynikają z nowego prawa atomowego, które mówią o tym, gdzie to naturalne tło promieniowania pochodzące od radonu jest znacznie wyższe. I to jest 27 powiatów, głównie w okolicach Jeleniej Góry, to są Kowary, miejsca, w których dawniej na przykład wydobywano uran w kopalniach.
Byliśmy, ty też chyba, Marcinie, byłeś w tej kopalni uranu. Tak, tam wtedy trochę inna aura biła dosłownie z tego miejsca. Oczywiście te wszystkie przedmioty, które tam były wytworzone i miały tam element tego uranu, wmawiano nam, że nie są szkodliwe, ale czy na pewno nie są szkodliwe? Na przykład wypicie z filiżanki takiego uranowej filiżanki jakiejś herbaty? Jak to wygląda?
Dokładnie, jakby na potwierdzenie mam u siebie w szafce taki ładny komplet i zdecydowanie on nie jest szkodliwy, dlatego że mamy różnicę między czymś, co jest promieniotwórcze, a czymś, co jest skażone. Jeżeli coś jest skażone, to ta substancja promieniotwórcza może się przenosić na inne osoby, na substancję, która jest wewnątrz, a jeżeli coś jest promieniotwórcze, to tylko wytwarza pewien rodzaj promieniowania, czyli emituje tę energię. I teraz, w przypadku uranu i tego szkła uranowego, po pierwsze, uran się nie przenosi. Żadne inne pierwiastki, które z niego powstają, te izotopy promieniotwórcze, nie przenoszą się do wody, czy do innego napoju, który byśmy mieli w tej szklance czy filiżance. Natomiast samo promieniowanie gamma, które też towarzyszy oczywiście tym innym rodzajom promieniowania naturalnego, jest tak niewielkie, te ilości są tak niewielkie, że absolutnie nam nie mogą zaszkodzić.
Właśnie poruszyłaś takie promieniowanie gamma. Mi się to od razu skojarzyło z Hulkiem i jego przemianą człowieka właśnie w Hulka na skutek promieniowania gamma. Jeśli dobrze pamiętam, to no, mam nadzieję, że z nami się nic takiego nie stanie, ale jak wpływa na nas to promieniowanie? Jaki może wywierać na nas efekt? No i jakie mamy rodzaje tego promieniowania? W sensie, jakbyśmy mogli je podzielić właśnie na alfa, na gamma i tak dalej, no?
Jasne, zrobimy sobie taki krótki kurs ochrony radiologicznej w trzech zdaniach. Jakie mamy typy promieniowania i jak bardzo one są szkodliwe? I jak możemy się przed nimi chronić? Bo to właściwie można tę całą wiedzę zawrzeć albo w całym semestrze studiów na fizyce jądrowej, albo zrobić z tego krótki wykład i wyciągnąć esencję, to teraz zrobimy. Mamy trzy rodzaje promieniowania, alfa, beta, gamma. Gamma jest bardzo przenikliwe, to już wiemy zazwyczaj z podręczników szkoły podstawowej. Promieniowanie alfa, ciężkie cząstki, które mają niewielki zasięg, nawet kartka papieru jest w stanie je zatrzymać i to wszystko jest oczywiście prawda, natomiast warto jeszcze zwrócić uwagę na to, w jakiej postaci dociera do nas to promieniowanie, bo jeżeli to są ciała stałe, no to rzeczywiście stosujemy trzy zasady ochrony radiologicznej, czyli mamy osłony, jak ta kartka papieru w przypadku promieniowania alfa. Możemy się oddalić od źródła, tak jak jest ciałem stałym, czy nawet cieczą, to nie jest większy problem. No i możemy krótko przebywać przy tym źródle. Możemy po prostu je zostawić gdzieś w bezpiecznej odległości. Natomiast jeżeli jak w przypadku radonu, który jest gazem, ten gaz wpływa na nas od wewnątrz, bo my go wdychamy, to wtedy ani osłony nie działają, ani czas przebywania, bo raczej na wdechu to krótko możemy wytrzymać. No i też nie możemy się od tego źródła oddalić, jeżeli ono jest cały czas rozproszone w powietrzu. Więc to jest jeden haczyk. No ale generalnie możemy tak to podzielić, że mamy promieniowanie alfa, beta, gamma. Gamma to jest tak najbardziej przenikliwe, alfa, ciężkie cząstki, które można już łatwo zatrzymać. Nasza skóra też jest dobrą barierą dla cząstek alfa, więc tu się nie musimy tym przejmować. Więc generalnie zawsze mamy promieniowanie gamma w pewnej ilości, a nie wszystkie pierwiastki generują to promieniowanie alfa. Naturalne pierwiastki zazwyczaj tak.
Okej, czyli mamy podział na te trzy główne, przed nimi idzie się chronić w różny sposób i to jest uzależnione od ich zdolności do przenikania i właśnie wchodzenia w interakcję z człowiekiem. No i teraz pytanie kluczowe. Czy jeżeli ja bym się wystawił na promieniowanie alfa w dużej ilości, oczywiście ciężko pewnie powiedzieć, co to znaczy dużo, ale w dużej ilości to coś by mi się stało, czy raczej po prostu, no nie wiem, gorzej bym się poczuł. Jak to by było z beta, jak to by było z gamma, czy są jakieś prace o tym, co się właśnie dzieje z naszym organizmem na skutek właśnie wpływu jednego z tych trzech typów, powiedzmy, promieniowań.
Mhm. Zdecydowanie tak. I ja bardzo często, jak opowiadam o tym właśnie w jakby kontekście ochrony radiologicznej, czyli ochrony przed promieniowaniem, to jestem pytana o konkretną liczbę, jaka jest ta śmiertelna dawka albo jakie promieniowanie jest w stanie wywołać skutki takie na 100%. I tutaj nie ma jasnej odpowiedzi, bo wszystko zależy od tego, jak duża dawka, ale też w jakim czasie. Jeżeli mamy sytuację, w której jesteśmy narażeni na stosunkowo wysokie dawki, ale absolutnie nie takie śmiertelne, przez dłuższy czas, to wtedy zupełnie inaczej wpływa to na organizm. Tak samo jak małe dawki, które jakby dawkujemy sobie w dłuższym czasie, też potrafią się kumulować, jeżeli chodzi chociażby o radon. I teraz mamy dwa rodzaje skutków oddziaływania promieniowania na organizm żywy. To są skutki stochastyczne i deterministyczne. Jedne mamy na zasadzie prawdopodobieństwa wystąpienia. To się dzieje na przykład w przypadku radonu. Czyli jeśli przebywamy w warunkach podwyższonego stężenia przez długi czas, no to znacznie wzrasta nam statystycznie ryzyko, że zachorujemy na nowotwory płuc. I to jest potwierdzone w badaniach, zostało to przebadane, no i właśnie w jaki sposób? Na ludziach, ale nie specjalnie ich poddając działaniu radonu, ale na górnikach z kopalni uranu, bo oni byli naturalnie napromieniowywani. Na początku nie było wiadomo, skąd te ich choroby wynikają. Po dłuższych badaniach okazało się, że właśnie to jest kwestia tego promieniowania naturalnego, ale w postaci gazowej. To jest jedna rzecz. Natomiast mamy też skutki oczywiście takie, które możemy badać, jak wpływają na ludzi te duże dawki promieniowania. I tu znowu nie robiliśmy badań na ludziach, bo absolutnie to jest zakazane. No ale mamy chociażby takie wypadki jak po Czarnobylu, badania na ludziach. Oczywiście statystyczne badania na ludziach, na tej populacji. Wiemy, co się działo, wiemy, jakie były konkretnie skutki dużej dawki jednorazowo promieniowania. No i też chociażby po próbach jądrowych wiemy, kiedy one się działy, były robione statystyki i było to obliczane. Tak samo po wybuchu bomb jądrowych. Tak? To też mamy konkretnie populacje, które w ten sposób ucierpiały. Więc nie prowadzimy badań na ludziach, chociaż są pojedyncze badania, które na przykład można napromieniowywać. To są akurat moje ulubione badania, ponieważ one w zasadzie nic nie wnoszą. Więc od razu już wam tutaj zdradziłam sekret. Badania nad grupą kobiet w okresie postmenopauzalnym, u których były wahania hormonalne i one były badane, jakby leczone radonem w niewielkich stężeniach. I teraz były w sanatorium, to były bardzo przyjemnie organizowane badania, jakby o małej rzetelności, można powiedzieć, bo próba była bardzo nieduża. Grupa kontrolna oczywiście nie była w warunkach przyjemnego spa, bo nie wiem, czy wiecie, ale radon też ma działanie terapeutyczne, tak jest w niektórych przekazach i w literaturze, w postaci kąpieli, inhalacji. I właśnie taka grupa kobiet była poddana działaniu radonu, tylko nikt nie jest w stanie przy tych badaniach pozbyć się innych czynników, które na to wpływają. Była zmiana diety, była zmiana miejsca. Być może kojarzycie takie miejscowości jak Świeradów, Zdrój. Tam jest przepięknie, jak tam się pojedzie, to od samej aury można naprawdę poczuć się lepiej. Natomiast są badania, które statystyczne, znowu na niezbyt dużej próbie, które pokazują, no rzeczywiście pili radon, wodę z radonem, kąpali się w radonie, chyba im pomogło. Tutaj ja jestem może nie sceptycznie nastawiona do tego, ale troszeczkę brakuje mi jednak dowodów na faktyczne działanie jakby prozdrowotne, na przykład wody radonowej. Chociaż też nie wykluczam, bo nawet sama Maria Skłodowska-Curie prowadziła badania nad małymi dawkami właśnie pochodzącymi od radonu.
No dobra, ale ona w microdosing to też nie tylko potrafiła, ona też w duże dawki się lubiła zabawić, więc chyba nie jest też dobrą grupą kontrolną w tym wypadku. No ale powiedziałaś coś szalenie ciekawego, a mianowicie, że na pierwszy słuch dosłownie, gdy usłyszałem słowo radon, miałem takie, to na pewno jest szkodliwe, to na pewno nie może być dobre. No tak samo pomyślałem sobie o uran, no nie wiem, w mojej głowie brzmi jak źródło śmierci tak naprawdę, a ty mówisz, że w zasadzie to nie jest tak do końca, że może być negatywnie odbierany, czy może mieć tylko negatywny wpływ. Jakie właśnie są przykłady takich pierwiastków, które mogą być jeszcze pozytywnie odbierane i trzeba je trochę odczarować? No bo powiedzieliśmy już trochę o uranie, trochę teraz o radonie. Czy są jeszcze jakieś może takie pierwiastki, które są wykorzystywane właśnie w terapiach na przykład?
To przede wszystkim, to akurat w dawnych czasach, przecież cała radioterapia zaczęła się od napromieniowywania radem. W tym momencie starałam się ostatnio zasięgnąć opinii specjalistów. Rad jest bardzo, bardzo silnie radioaktywny, więc tutaj jest duży problem właśnie z całą ochroną radiologiczną. Natomiast wiele lat temu, kiedy w ogóle radioaktywność jako dziedzina nauki pojawiła się za sprawą właśnie Marii Skłodowskiej-Curie, to rad był stosowany terapeutycznie, więc to jest ten dobry pierwiastek. Z drugiej strony można powiedzieć, że ludzkość troszkę przegięła w tym kontekście, bo uważano, że ten rad jest dobry na wszystko i zaczęto go dodawać do wszystkiego, co tylko było możliwe, od pasty do zębów, przez czekoladę, chleb i wodę. No i potem się okazało rzeczywiście, no, jak policzyło się dawki, które otrzymywali ludzie, a jeszcze rad kumulował się w kościach, to w strasznych męczarniach potrafili później umierać. No ale był to fajny chwyt, że tak powiem, marketingowy. Więc to jest taki, no powiedzmy pierwiastek o takich dwóch obliczach, bo z jednej strony jest bardzo, bardzo szkodliwy, ale umiejętnie używany, no jednak leczył nowotwory. Więc to jest jedna historia. Jeżeli chodzi w ogóle o promieniowanie, to tutaj sztuczne mamy chociażby w medycynie, bo to jest nie tylko terapia, ale też diagnostyka medyczna przecież. Więc tutaj znowu promieniowanie jest używane w słusznym celu. I tutaj akurat mamy taką zasadę, bo teoretycznie można było przyjąć, że musimy minimalizować ilość promieniowania, no bo jest szkodliwe, my to wiemy. Ale mamy taką zasadę jak ALARA, czyli że ilość promieniowania musi być tak niska, jak to jest racjonalnie wytłumaczalne, tłumacząc na polski. Czyli jeśli byśmy chcieli zminimalizować do zera, to wtedy nie mamy całej diagnostyki, nie mamy terapii. Wiadomo, że część komórek zdrowych też oberwie tym promieniowaniem, no ale kosztem tego mamy wyleczonego pacjenta. Więc tutaj jest ten, chociażby tak jak mówiłeś, drugi pierwiastek, to jest na pewno rad. Kobalt był stosowany też w terapii. To są takie podstawowe przykłady.
Ja jeszcze wrócę do tego promieniowania tła, bo wspomniałaś, że cała południowa Polska ma o wiele wyższe to promieniowanie tła niż chociażby właśnie my tutaj w Poznaniu. Czy w takim razie to oznacza, że mieszkańcy południowej Polski, nie wiem, mieszkańcy tam okolic tych kopalni uranu z założenia są bardziej narażeni na, nie wiem, choroby nowotworowe niż my tutaj w Poznaniu? Czy to nie są aż tak wysokie dawki, różnice, żeby miały przełożenie na nasze zdrowie?
Trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Czy mówimy o tym tle, które mamy na zewnątrz, czy o jednak promieniowaniu, które zostało podwyższone w wyniku działalności człowieka, czyli mamy zamknięte pomieszczenia, bo to jest wynalazek ludzkości, to, że mieszkamy w domu, w którym mamy szczelne okna, ściany i tak dalej. Jeżeli my przebywamy w tych warunkach podwyższonego stężenia, u Was pewnie w Poznaniu rzadko się to zdarza, tak samo tutaj w Warszawie, że mamy podwyższone stężenia na przykład na parterze czy w piwnicach, ale zdarza się to. Natomiast dużo częściej jest to właśnie w tych miejscach, kiedy tego naturalnego promieniowania i tego radonu jest więcej z ziemi, który się po prostu wydostaje. I teraz są oczywiście badania, które pokazują, że jest więcej nowotworów płuc. To jest jedna rzecz. Chociaż w Polsce nie było to tak dogłębnie badane jak w innych krajach, bo jak spojrzymy sobie na mapę radonową Europy, to Polska nadal jest taką białą plamą. I teraz nie dlatego, że u nas jest bezpiecznie, dlatego, że nie było badań do tej pory w skali całego kraju. One dopiero teraz się zakończyły po 4 latach, wiem, bo je prowadziłam, i będą implementowane do tej europejskiej mapy. Więc dopiero wtedy będzie można przeanalizować tę korelację między nowotworami płuc, między innymi schorzeniami. Natomiast są badania, które pokazują, i tu akurat też osobiście mnie to tak trochę dotyka, bo znam taki przypadek, gdzie są wady wrodzone płodu. Właśnie tam jest korelacja. Pytanie, czy korelacja jest spowodowana tylko i wyłącznie tym czynnikiem, czy nie, ale są badania, które pokazują, że są deformacje u płodu właśnie tam, gdzie są podwyższone stężenia radonu. No i teraz to znowu wymaga dużo większego poświęcenia czasu i skorelowania tych wyników, które teraz uzyskaliśmy, ale jak najbardziej są takie badania w skali Europy, czy w ogóle w skali świata, że większe stężenia, ale to muszą być dużo, dużo wyższe. Nie tak, że mamy naturalne tło odrobinę podwyższone, tylko właśnie w tych miejscach pracy, miejscach przebywania ludzi.
No dobrze, no to wiemy już, że tło zawsze z nami jest, no bo tło, jak sama definicja chyba wskazuje, tła musi być zawsze tak naprawdę z nami. No ale dobra, to mamy tak, uporządkujmy trochę te myśli. Mamy dużo promieniowań, one są zarówno dobre i niedobre, wykorzystywane w dobrych celach, w gorszych. Czasami mogą być szkodliwe, czasem nie. No i teraz pojawia się moje pytanie tak naprawdę, które chyba w większości z nas nurtuje. Czy my możemy jakoś zapanować nad tymi pierwiastkami, które właśnie mogą być dla nas bardzo pozytywne, jak i czasami, no niestety, tak jak chociażby padł przykład Czarnobyla, wywołać powiedzmy globalne skandale związane właśnie z energetyką. Oczywiście nie chcę wchodzić tu w szczegóły, natomiast chodzi mi w tym kontekście, czy takie działania, jaką prewencję tutaj zachować, aby umiejętnie wykorzystywać właśnie promieniowanie dostępne i tą wiedzę na temat pierwiastków.
To ja już tutaj się uśmiecham, bo pracowałam wcześniej w takim miejscu, to był Instytut Centralny Laboratorium Ochrony Radiologicznej i to była właściwie kolebka ochrony radiologicznej w Polsce. Miejsce, które to tam przecież stwierdzono właśnie nadchodzenie chmury radioaktywnej w czasie Czarnobyla, to była jednostka z dużą historią. I tam pamiętam czasy, że rozmawiałam z osobami, które tam wcześniej pracowały, że kiedyś ochrona radiologiczna w ogóle nie istniała. Nie było na przykład ewidencji źródeł promieniotwórczych w Polsce. Istniała służba awaryjna, czyli taka jednostka dozmetryczna, która na przykład jak wydarzyło się jakieś skażenie, jechała na miejsce i usuwała skutki. Dlaczego o tym mówię? Bo ochrona radiologiczna to nie jest tylko zbiór bardzo nudnych przepisów i tego, co mamy zapisane w ustawie prawo atomowe, tylko to jest zbiór bardzo dobrych praktyk. Ja akurat jestem wielką fanką norm i wszelkiej normalizacji różnych rzeczy, bo to po prostu może bardzo, bardzo pomóc ludziom, którzy często wpadają w jakąś taką rutynę i promieniowanie jonizujące jest takim czynnikiem, które no nie wystarczy wywietrzyć pomieszczenia, nie wystarczy zetrzeć miejsca, które jest skażone. Wymaga to dekontaminacji, a poza tym ma długotrwałe skutki. Jest to totalnie nieodwracalne, jeżeli mamy duże dawki promieniowania. Dlatego te wszystkie normy i wszystkie procedury, które mamy, powinny służyć jakby nam i naszemu bezpieczeństwu, a nie być takim no, upierdliwym obowiązkiem, że tak powiem. I w tym momencie mam takie wrażenie, że w miejscach, w których świadomie używa się źródeł promieniowania, czy to są laboratoria, czy w zakładach przemysłowych, mamy całą sterylizację przecież radiacyjną, tak? Zabijamy drobnoustroje promieniowaniem. I to się dzieje normalnie, z tym, że jest to dalej mało popularny temat, mało osób o tym w ogóle wie, bo promieniowanie się źle kojarzy. I ludzie nie wiedzą, czy jaka jest różnica między napromieniowaniem a skażonym i czy możemy to okiełznać. Jeżeli wiemy, w jaki sposób promieniowanie oddziałuje i znamy te zasady ochrony radiologicznej, to jak najbardziej tak. Więc wydaje mi się, że nie możemy porównywać, jakby domyślam się, czego zmierzasz w tym pytaniu, bo nie możemy porównywać czasów, w których 30 parę lat temu doszło do awarii w Czarnobylu, do tego, co się dzieje teraz. Jesteśmy dużo bardziej świadomi, mamy dużo więcej takich procedur i wiemy, w jaki sposób się bronić. Technologia też poszła do przodu.
No zresztą są już chyba pierwsze też takie doniesienia co do tego, że tereny około czarnobylskie też przy okazji stają się już też dostępne dla ludzi. Można, że tak powiem, może nie swobodnie, ale powiedzmy powoli wracać na tamte tereny, bo tamte tereny przestają być właśnie już skażone, w sensie nie są już groźne, one na pewno jakieś, z racji tego, że te wszystkie pierwiastki mają ten okres połowicznego rozpadu, no to one w pewnym momencie przestają być dla nas już na tyle groźne, że nie możemy już na przykład właśnie w takich terenach mieszkać.
A właśnie w kontekście Czarnobylu, czytałem taką książkę bodajże wydawnictwa Czarnobylska Modlitwa i to było generalnie głównie wspomnienia z Białorusi, no bo w końcu ta chmura radioaktywna też dotarła na tamte tereny. I pamiętam, że tam to były generalnie jakby takie różne historie totalnie różnych ludzi, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w działanie tam po samym wypadku, którzy po prostu mieszkali gdzieś tam na tamtych regionach albo byli potomkami tych, którzy tam brali w taki czy inny sposób udział. I pamiętam, że tam było takich dużo historii, gdzie ludzie bali się, że oni jakby zostali napromieniowani, złapali te radioaktywne związki. I że bali się, że oni jakby stali się w tym momencie źródłem, że to oni mogą promieniować i być jakby teraz oni źródłem skażenia. Czy to jest w ogóle możliwe, żebyśmy to my świecili, że tak powiem, tym promieniowaniem?
W momencie skażenia, czyli w takim ekstremalnym wypadku, kiedy mamy opad radioaktywny i tak dalej, jest to możliwe, ale w takich sytuacjach jak codzienne nasze obcowanie z promieniotwórczością, czyli na przykład zabiegi medyczne, tak, czy diagnostyka medyczna, wtedy my sami nie jesteśmy źródłem promieniowania. Chyba, że mamy podany izotop, to wtedy nie bez powodu siedzimy w tym szpitalu odpowiednio dłużej, albo jeżeli mamy terapię jodową, to też wszystko, co jest z nami związane, tak, mamy ten czas połowicznego rozpadu, który musimy odczekać, zanim przestaniemy być radioaktywni, tak, i przestaniemy być źródłem. Natomiast przy takich chociażby prześwietleniu rentgenowskim, to jest wbrew pozorom pytanie, które się pojawia dosyć często, kiedy prowadzę warsztaty. Czy jeżeli mamy prześwietlenie rentgenowskie, czy my sami jesteśmy promieniotwórczy już po tym, czy jesteśmy źródłem promieniowania? Absolutnie nie. Tutaj nawet, bo nie ma absolutnie skażenia, czyli przeniesienia substancji promieniotwórczej. W przypadku skażenia takiego, jak było przy Czarnobylu, no to po tych pierwszych godzinach jak najbardziej tak, no ci ludzie byli skażeni, to skażenie było absolutnie wszędzie w samym centrum tej strefy i zwłaszcza dotyczyło to osób opisanych właśnie w tej książce, o której wspomniałeś, czyli likwidatorów. Oni byli zdecydowanie narażeni jak najbardziej na te najwyższe dawki promieniowania i u nich te skutki no, wystąpiły. Przy czym nie była to taka duża skala, jaką się opisuje chociażby w podręcznikach. Tutaj nawiążę do atomowej bzdury roku. Fundacja Nuklear.pl zawsze co roku wybiera największą pomyłkę w kontekście takich właśnie no, z tematów związanych z energetyką jądrową czy z atomem, szeroko pojętym. No i w tym roku wygrała informacja, która była w podręcznikach o liczbie osób, która umarła w wyniku napromieniowania po Czarnobylu. Bo to byli tylko likwidatorzy, mówię tylko, no nie tylko aż, ale to nie była taka skala, o jakiej się czasami pisze czy czyta.
Jesteś w stanie przytoczyć, jakie tam były liczby? Bo przyznam szczerze, no, przygotowując się do odcinka, akurat nie zweryfikowałem, o jakiej liczby można mówić, czy tak z głowy nie wyciągniesz?
Wiesz co, wolałabym tego nie robić, natomiast na pewno jest to rząd wielkości, kilka rządów wielkości mniej niż podaje się właśnie w podręcznikach.
Dobrze, to do sprawdzenia w takim
ponieważ,
razie.
Tak, ponieważ nie są to osoby, które były gdzieś dalej od strefy, są to tylko i wyłącznie likwidatorzy. Ja myślę, że ten wątek tak, lepiej doczytać, żeby tutaj nie zasiać ziarna niepokoju niepotrzebnie.
Jasne. No dobra, to mamy różne rodzaje radioaktywności i wiemy już teraz trochę więcej o tym, jak się zachowywać względem niej, ale to, co mnie w zasadzie interesuje w kontekście tego całego zagadnienia związanego z promieniowaniem szeroko rozumianym i radioaktywnością, no to do czego możemy zaprzęgnąć ją? To znaczy, wspomnieliśmy już o diagnostyce, powiedzmy, o leczeniu, wspomnieliśmy także o czarnej stronie, czyli powiedzmy jakiś wybuchach jądrowych w wyniku działań militarnych, oczywiście energetyce, ale czy gdzieś jeszcze? Czy gdzieś jeszcze można wykorzystać chociażby no ten czy radon, czy w ogóle substancje promieniotwórcze, które mogą jakoś nam pomóc właśnie w XXI wieku, szeroko rozumianym?
Ja myślę, że większość już wymieniłeś. Pojawia mi się tutaj w głowie jeszcze jedna rzecz, właściwie oprócz tej sterylizacji, o której też wcześniej wspomniałam, czyli zabijania drobnoustrojów, mamy jeszcze cały dział przemysłowego zastosowania radioaktywności, chociażby w defektoskopii, żeby sprawdzać, to są nieniszczące badania materiałów. Jeżeli nie możemy zniszczyć jakiejś próbki, a chcemy wiedzieć w jaki sposób, to jest dosyć skomplikowana historia, bo tam używamy różnego rodzaju źródeł, różnego rodzaju promieniowania, ale generalnie chodzi o to, żeby sprawdzać jakość materiału w takiej masowej produkcji. Na przykład szczelność przepływów możemy tym sprawdzać, szczelność rur. Oczywiście to jest kosztowna impreza i nawet stosowana jak najbardziej.
Mhm. Czyli wyobrazić sobie mogę, że taki, nie wiem, weryfikacja, czy dany, nie wiem, samolot wytrzyma próbę wzniesienia się na daną wysokość, żeby właśnie dał radę przeciwdziałać, jakby przeciwstawić się może tym wszelkim siłom, które są na niego wywierane, no to właśnie można sprawdzić, czy będzie właśnie dość wytrzymały jakiś tam fragment jego, oczywiście no, całego samolotu nie będziemy niszczyć, myślę, właśnie chociażby stosując takie promieniowanie. To, co właśnie nie bez powodu podałem przykład samolotu, bo obecnie czytam też książkę Michio Kaku, czyli takiego fizyka, który jest raczej fizykiem teoretycznym, ale lubi sobie właśnie pomówić o promieniowaniu też jeszcze trochę. I usłyszałem o czymś takim jak promieniowanie kosmiczne. Czy mogłabyś trochę nam zdradzić, czym to promieniowanie kosmiczne jest i skąd ono się wzięło i dlaczego tak wszyscy się cieszyli, gdy pierwszy raz je odnotowali?
Zepsuję całą zabawę, powiem, że promieniowanie kosmiczne jest z kosmosu, to jest jedna rzecz, ale to nie jest aż tak kosmiczny temat, jak mogłoby się wydawać, bo jeśli lecimy samolotem na locie daleko, takim długodystansowym, to już otrzymujemy dużą dawkę tego promieniowania kosmicznego, bo rzeczywiście do samej Ziemi ono w większości nie dotrze, natomiast jeżeli jesteśmy to odpowiednio ileś kilometrów wyżej, to możemy to zarejestrować. Można bez większego problemu użyć na przykład licznika Geigera, który bierzemy ze sobą do samolotu. Są takie małe, dostępne, nie wiem, podłączone do smartfona. No i wtedy patrzymy, że zgodnie z tą wysokością mamy odnotowany wzrost tego promieniowania kosmicznego. Tylko tutaj zaczynają się schody, bo nie każdy rozumie, co to jest i zdarzyło się, że taki sprzęt pikał koledze z pracy właśnie podczas lotu, no i wywołało to niemałą panikę w samolocie. Bo jednak coś, co jest związane z radioaktywnością, tutaj jest jakiś sprzęt, który pika coraz bardziej, pewnie ma coś w walizce, no była niezła panika, ale faktycznie można zrobić sobie taki prosty eksperyment i to przebadać. Co ciekawe, załogi właśnie w samolotach tych dalekodystansowych mają obowiązkową kontrolę dozymetryczną. To też jest opisane w prawie atomowym, że podlegają kontroli dozymetrycznej właśnie dlatego, że większe dawki otrzymują na tych długich lotach.
Czyli teoretycznie pilot nie może zbyt regularnie, powiedzmy, rejsu transatlantyckiego wykonywać, choćby z uwagi na to właśnie, że no jest to dla niego szkodliwe, albo przynajmniej może być potencjalnie dla niego szkodliwe w dłuższej perspektywie. A skąd się wzięło? No wiadomo, że z kosmosu. Bo ja doczytałem, jeżeli dobrze pamiętam, że to jest tak naprawdę efekt, wciąż jeszcze takie te fale się pojawiają w wyniku tak naprawdę wielkiego wybuchu i one są tak cały czas emitowane i tak dalej, i tak dalej. No i wiele też innych jakby, czy gwiazd je emituje. No i taka największa chyba ciekawostka, którą gdzieś doczytałem, to że w momencie, gdybyśmy kiedyś chcieli terraformować Marsa, czyli zasiedlić tą jakże nam bliską, a zarazem daleką planetę, jedną z najtrudniejszych rzeczy, z którą będziemy musieli sobie poradzić, to właśnie te wybuchy takie, czy nadmierne promieniowanie, powiedzmy, wyrzucane właśnie na przykład w stronę Marsa, bo to może spowodować bardzo szybką naszą śmierć w rozumieniu, nie może zero-jedynkowo, dziś napromieniowany, jutro już mnie nie ma, tylko raczej tak w długofalowo właśnie stymulować do powstawania jakichś nowotworów, ale już też nad tym naukowcy podobno się zastanawiają i pochylają. To co, będziemy mogli terraformować Marsa? Dasz radę nas zabezpieczyć odpowiednio?
No i właśnie tutaj to, co mówisz zero-jedynkowo, no to już zero-jedynkowo niestety, bo różnica między tym, co jest tam w kosmosie, a tym, co dociera do Ziemi, jest ekstremalna. Ale czy dałoby się? Dałoby się teoretycznie wytworzyć takie osłony, które są w stanie nas ochronić. Znamy rodzaje promieniowania. Wiemy, jakiej grubości osłony to się liczy przy każdym lepszym jednym egzaminie na inspektora ochrony radiologicznej, tylko wtedy byśmy raczej nie mogli się poruszać przy takiej ilości ołowiu.
A, czyli
coś za coś.
No dobrze, czyli właśnie chyba to w Marsjaninie też było, że czy w jakiejś tam filmie, nie pamiętam już teraz, że dostał informację zwrotną, że musisz się schować bardzo szybko gdzieś, w grawitacji to było, że musicie wrócić na pokład, bo inaczej dopadnie was właśnie straszna fala tutaj promieniowania i no możecie skończyć po prostu jako, no powiedzmy, z wyrokiem śmierci już tak naprawdę, odroczonym w pewnym czasie, ale że niezbędne będzie właśnie wrócenie na pokład, żeby się uchronić. Cóż, to wiemy już więcej o promieniowaniu, wiemy już więcej o tle, wiemy o tym, że promieniowanie jest dobre, a czasem złe, ale dziś skupiliśmy się na tym, jak się można przed nim uchronić i trochę więcej wiemy o samym zagadnieniu i o tym, do czego możemy wykorzystywać właśnie to potężne narzędzie, czy potężne w zasadzie zjawisko, czy potężną prawidłowość środowiska, czyli to, że coś promieniuje, a coś nie. Ja promieniując chciałbym serdecznie podziękować Ci za rozmowę, Zuzanno, i cóż, życzyć udanego dnia i każdych kolejnych ciekawych badań dotyczących właśnie promieniowania.
Dzięki ślicznie za rozmowę i za zaproszenie.
Faceci w kitlach 2.0. Podcast popularno-naukowy. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji i nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.